przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Pani poseł, ruszyła właściwie druga tura spotkań z mieszkańcami, ale też kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Prawa i Sprawiedliwości skierowana do opozycji. Wczoraj konferencja 10 pytań do Donalda Tuska dotyczą gospodarki i obronności. No właśnie, jakie państwo macie zarzuty i czemu te konferencje, te manifesty, te kampanie mają służyć?
Przede wszystkim chcemy przypomnieć, szczególnie młodym ludziom, jak wyglądały rządy Donalda Tuska, bo wielu młodych Polaków nie pamięta, albo po prostu byli zbyt młodzi, byli nieraz dziećmi w tamtym okresie czasu i nie pamiętają, albo nie wiedzą, jak wyglądały i jaki był przebieg procesów decyzyjnych co do chociażby polskiej obronności czy energetyki. W sytuacji, kiedy mamy dzisiaj wojnę za wschodnią granicą, warto, żeby Polacy sięgnęli pamięcią po tamten okres. I tutaj my stawiamy pytania, bardzo pytania ważne, moim zdaniem, które zdecydowanie pokazują, że ta polityka, jaką prowadził Donald Tusk wraz z Platformą Obywatelską i PSL-em, no była wręcz szkodliwa dla Polski. My nie rozumiemy pewnych decyzji. Przepraszam. I o nie pytamy, na przykład dlaczego zostało umorzone 1,2 mld Gazpromowi, czyli de facto zostało podarowane w sytuacji, kiedy wtedy było bardzo wysokie bezrobocie, nie było 500+, nie było żadnych tak naprawdę takich świadczeń jak 13, 14 emerytura. Waloryzacja była na poziomie 2, 3, 5 zł, były bardzo niskie płace, a tak naprawdę 2 miliony Polaków wyjechało po to, żeby znaleźć pracę. Likwidowano jednostki na wschodnich terenach Polski, jednostki wojskowe. Proszę państwa, no kompletnie jest to niezrozumiałe z punktu widzenia na przykład obronności. Polska utraciła bezpowrotnie 13 miliardów złotych. Mówimy tutaj o tym komponencie obronnym, gdyż Platforma Obywatelska nie wydatkowała tych środków. No, do historii przeszły słynne tablice Mendelejewa i słynne powiedzenie pana Komorowskiego, że polski pilot to nawet na drzwiach od stodoły poleci. No nie. No, Polska i wtedy, i teraz wymaga dobrego uzbrojenia, dlatego że mamy takiego, a nie innego sąsiada. My w tamtych latach byliśmy już po takich doświadczeniach jak Czeczenia, jak Gruzja, rok 2014, aneksja Krymu, a mimo to ta polityka w ogóle się nie zmieniała. Ona była skrajnie prorosyjska. I ostatnia rzecz, dwie rzeczy uważam za kluczowe w tym obszarze, to jest rezygnacja z tarczy antyrakietowej. Proszę państwa, no można powiedzieć, dzisiaj trzymalibyśmy nogi na przysłowiowym blacie, siedzieli jak Amerykanie w Paryżu byśmy się czuli, proszę państwa, gdybyśmy mieli dzisiaj tą tarczę antyrakietową, którą wtedy chciał nam nie kto inny, tylko prezydent Bush zainstalować za darmo. My byśmy nawet złotówki na to nie wydatkowali. To jest jeszcze ważna sprawa. My byśmy dzisiaj nie musieli, proszę państwa, drżeć i na przykład słuchać takich aroganckich wypowiedzi kandydata na prezydenta, pana Babisza, który mówi, że jakby na Polskę Rosja napadła, to Czesi nie pomogą. No proszę państwa, widać ewidentnie, co się dzieje też w NATO, jakie tam są siły, kto tak naprawdę narzuca narrację. Niestety, trzeba sobie wprost powiedzieć, to, że Amerykanie powiedzieli, że 300 milionów dolarów Rosja uruchomiła dla wpływowych polityków w Europie, to proszę państwa, no można, to wiele mówi. Ja mam nadzieję, że my usłyszymy, jacy to politycy i kogo Rosja tak naprawdę wspierała. Także to jest jeden element, a drugi element to jest rezygnacja z budowy Baltic Pipe. Oczywiście my to nadrobiliśmy. Ale my tak naprawdę mogliśmy już ten Baltic Pipe mieć dobrych kilka lat temu i być kompletnie niezależnym państwem od Rosji. I powiem Prosta historia. Na Baltic Pipe zdecydowali o budowie jeszcze rząd pana Buzka. Miller odstąpił. Jarosław Kaczyński rozpoczął znowu z Norwegami rozmowy. Przyszła Platforma, Platforma odstąpiła od tego, powiedziała, nie będą budować. I dopiero za trzecim razem, jak my doszliśmy do władzy, rozpoczęły się rozmowy, to co Norwegowie w pierwszym momencie powiedzieli? Proszę państwa, ale wy jesteście niepoważnym państwem. Wy już dwukrotnie prosiliście nas o wejście w tą inwestycję. Proszę państwa, wiele, że tak powiem, dyplomatycznych tutaj czy zabiegów rozumiem, musieliśmy jest, uruchomić.
Jest ta lista zarzutów
I my pytamy, panie Donaldzie Tusk, prosimy o odpowiedź. Czym się pan kierował w podejmowaniu tych decyzji?
No dobrze, a czy są też zarzuty dotyczące chociażby decyzji, które dotyczą lokalnych już obszarów, czyli Radomia i ziemi radomskiej? No bo pamiętamy, też pani poseł, przecież były inwestycje. Mieliśmy chociażby budowę nowej fabryki broni, czy też ulokowanie w Radomiu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tym czasie.
Tak, pani redaktor, i wyprowadzane instytucje były. I wyprowadzane instytucje takie chociażby jak Izba Skarbowa, bodajże pamiętam likwidacja jakiejś sprawy związane były z pocztą, z ruchem, z sądem bodajże dla nieletnich. Tam było kilka takich elementów, gdzie likwidowano instytucje i przerzucano je do Warszawy. Wie pani, no wtedy to Warszawa kwitła. Już wtedy nie można było porównać bezrobocia w stolicy państwa z bezrobociem, jakie było w takich miastach jak Radom, Ciechanów, Ostrołęka i tak dalej, wie pani. A mimo to ściągano instytucje do Warszawy, a tutaj pogłębiały się problemy społeczne. No ale myślę, że takim najbardziej sztandarowym przykładem tego, jak wyglądały wtedy rządy centralne i jak się decydowało o miejscach pracy, to była prywatyzacja łączników i utrata pracy przez 600 radomian. Łączniki przetrwały komunę, przetrwały lata 90., no nie przetrwały rządów Platformy Obywatelskiej.
No to teraz wróćmy do państwa obietnic i deklaracji, czy też deklaracji, bo pan prezydent Jerzy Zawodnik mówił, że są obiecane właściwie zapewnienia, otrzymywał, że są pieniądze od wojewody na przebudowę, na wybudowanie nowego SOR-u w Radomiu, właściwie to będzie przebudowa. No właśnie, pani poseł, czy jest to możliwe i kiedy takie środki trafią do miejskiego szpitala?
Pani redaktor, my z reguły na inwestycje gromadzimy środki po to, żeby łatwo je rozliczać w różnego rodzaju programach. Program inwestycji strategicznych, czyli Polski Ład. Prawda, tu było kilka takich obszarów w tej chwili uruchamiamy na zabytki. Na pewno pojawi się kolejne rozdanie w tym roku i my te środki, jeśli one są przyobiecane, to na pewno radomski SOR na przebudowę dostanie środki.
To jeszcze pytanie o dopłaty. Właściwie nowe świadczenie, zwrot podatku VAT za gaz. Od wczoraj w Radomiu przyjmowane są wnioski w MOPS-ie. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo są telefony, są osoby, które już wczoraj te wnioski składały. Czy to wystarczy, żeby pomóc obywatelom, mieszkańcom Radomia zniwelować kryzysy w ich kieszeniach właśnie spowodowane
tym redaktor, zwrot tego podatku to jest nic innego, tylko utrzymanie kosztów gazu na poziomie roku 2022. Zawsze chciałoby się dać więcej, prawda? My naprawdę uruchomiliśmy wiele tarcz, które wspierają i gospodarstwa domowe, i rodziny, prawda? I w zakresie dopłat właśnie do cen energii, gazu. Robimy wszystko, żeby to utrzymać na poziomie roku 2022, żeby tutaj nie było tego takiego wzrostu, ale trzeba sobie wprost powiedzieć, ten wzrost wynika nie z czego innego, tylko po prostu z wojny. Ta wojna rozpoczęła się na poziomie wojny energetycznej. Rok 2021 puste magazyny gazu w całej Europie. Jedyne państwo, które miało wtedy pełne magazyny, w miarę pełne, ale one pokrywały potrzeby na 2 miesiące, to była Polska. Natomiast okazało się, że takie magazyny jak w Niemczech, w Holandii, we Francji są już w rękach rosyjskich i one są całkowicie puste. Co się wtedy zadziało na giełdzie europejskiej? No, na giełdzie europejskiej wtedy wystrzeliły ceny gazu w sposób niebotyczny i one utrzymują się, utrzymywały się, teraz nieco spadły do po prostu do poziomów kilkuset wyższych. To nie było o 100%, tylko to było o 1000%.
No, dobrze,
I dzisiaj państwo, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, żeby zniwelować te ceny, bo przecież my mamy swoje pokłady, ale one są tylko w niewielkim procencie, bo bodajże chyba 4% pokrywają potrzeb gazowych, a resztę musimy po prostu sprowadzać ten gaz, kupować na giełdach. Mamy umowę z Norwegami, choć opozycja twierdziła, że Baltic Pipe w roku 2022 będzie pusty. Okazuje się, że mamy nie tylko umowę, ale staliśmy się udziałowcami w szelfach norweskich. Także sprowadzamy ten gaz, natomiast no, cena tego gazu jest taka, jak jest cena na giełdach europejskich.
No i właśnie w związku z tą sytuacją gospodarczą dzisiaj w Polsce mieszkańcy, obywatele pytają, czy będzie waloryzacja świadczenia 500+.
Pani redaktor, póki co nie rozmawiamy na ten temat. My jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica gwarantujemy, że po wyborach na pewno będzie 500+, może będzie i też waloryzacja 500+. Natomiast od razu ostrzegam i przestrzegam państwa przed opozycją, bo opozycja nienawidzi tego programu i z całą pewnością zrobi wszystko, żeby środki finansowe z 500+ nie trafiały do rodzin. Nie wiem, tu może być taki zabieg, jak zrobiono w roku 2007, czyli zrobiono wszystko, żeby 2,5 miliona dzieci wypadło z zasiłku rodzinnego. Zasiłku rodzinnego nie zlikwidowano, proszę państwa, ale takie wprowadzono progi, że praktycznie nikomu się ten zasiłek rodzinny nie należał. Więc ja ostrzegam przed tym manewrem cwanej opozycji, która może nie zlikwiduje 500+, ale wprowadzi takie progi, że okaże się, że nikomu się ten 500+ nie należy.
I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.